Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest pan Paweł Łatuszka, lider opozycji białoruskiej, były ambasador, obecnie zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie ambasadorze, w mediach polskich pojawiły się informacje, również od pana, że białoruskie KGB Łukaszenki rozpoczęło operację przeciwko białoruskiej opozycji w Polsce. Czy pan by potwierdził te fakty?
Tak, potwierdzam. Ostatnio widzimy nasilenie działań służb specjalnych białoruskich przeciwko naszym aktywistom, członkom naszego zespołu. To w różny sposób. Przede wszystkim wczoraj Łukaszenka wszczął 257 spraw karnych przeciwko wszystkim, kto startuje w wyborach do Rady Koordynacyjnej, naszego Sejmu, parlamentu, który będziemy wybierać 25-27 maja bieżącego roku. 257 spraw jednego dnia.
To na Białorusi, a w Polsce?
Dalej. Rekwirują się mieszkania, majątek wszystkich, kto startuje w wyborach. Aresztują matek, ojców, starsze osoby, na przykład kobieta 80 lat, ojciec 90 lat. Łukaszenka publicznie powiedział, możecie się pożegnać ze swoim majątkiem, ale pamiętajcie, że macie rodzinę. Dalej, próba nawiązania kontaktów. Telefony, SMS-y, w których proponuje się rozpocząć współpracę z KGB.
Ale do kogo są te telefony?
Do naszych aktywistów, do naszych członków,
w opozycji,
tak,
w
Narodowego
Polsce,
Zarządu Antykryzysowego na szczycie, którego stoję, do kandydatów na wybory, do wyborów, do Rady Koordynacyjnej. Proponują współpracę w zamian pomoc finansową, w cudzysłowie. Jeżeli nie, to proszę pamiętać, że masz mamą. I przychodzą do mamy, bo wiele osób rezygnuje. Niestety kilka osób zrezygnowało z dalszej aktywnych działań, bo wybrali oczywiście rodzinę.
Czy pan też dostawał takie SMS-y? Pan też dostawał takie telefony?
Nie, takiego nie dostawałem. Dostaję tylko groźby zabójstwa, zamordowania, ale SMS-ów o współpracy nie dostaję ze strony reżimu Łukaszenki. To jest ogromna skala. Ogromna skala presji. Ludzie znajdują się w ciężkiej sytuacji psychologicznej.
A jak pan sobie to tłumaczy, że to teraz akurat Łukaszenka rozpoczął taką operację?
Po pierwsze, mamy wojnę. Wojną, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. Sojusznikiem w tej wojnie jest reżim Łukaszenki. Jednym z elementów tej wojny oczywiście jest destabilizacja sytuacji na granicy z Unią Europejską. Destabilizacja w krajach, członkach Unii Europejskiej. Dla Łukaszenki ważnym jest zwalczanie opozycji białoruskiej. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że Łukaszenka boi się alternatywy. Jeżeli mamy już trzy instytuty, prezydent elekt, Swietłana Cichanowska, Zjednoczony Gabinet Przejściowy, rząd na uchodźstwie i teraz chcemy wybrać w bezpośrednich wyborach przez internet parlament białoruski, czy protoparlament, lepiej może tak mówić, on rozumie, że to jest alternatywa. On nawet powiedział, co oni chcą tam zrobić? Wybory? Bo on mianuje, a my wybieramy.
Ale panie ambasadorze, ja pytam o to, na ile aktywne są w Polsce służby Łukaszenki? Czy ci ludzie wysłani przez niego, oni działają w tej chwili bezpośrednio w naszym kraju?
Mieliśmy kilka przykładów, kiedy filmowano. Filmowano na przykład jeszcze moje poprzednie mieszkanie, nawet dom, gdzie mieszkałem w Warszawie. I było to nagrane i później pokazane w telewizji propagandowej Łukaszenki. No znaczy, ktoś mnie śledził. Mamy przykłady, kiedy śledzą naszych pracowników, chodzą i jeżdżą samochody. Później jedna pracowniczka nawet zwolniła się, odeszła od nas, dlatego że została sfilmowana w restauracji niedaleko naszego biura. Także oni śledzą. Znaczy, mają swoich tajniaków, którzy tu działają. Chociażby na przykład, każdy z nas jest pod nikiem. Nie mamy telefonów otwartych i kto może wiedzieć, jaki ja mam nick, jeżeli na przykład jestem Pawłem, a u mnie jest napisane Mikołaj, prawda? Ale oni wiedzą, że pod Mikołaj jest Paweł.
A czy te informacje przekazaliście polskim służbom?
Tak, oczywiście przekazujemy cały czas na stale te informacje, te groźby, które stwarzają dla nas.
Pan też wspominał o tym, że Łukaszenka wysyła tutaj dywersantów?
To robi to już jakiś czas. Faktycznie pierwsze próby to wojna, którą rozpoczął z wykorzystaniem imigrantów w 2021 roku. I wtedy dostawaliśmy informację, że trenują w obwodzie witebskim grupą bojowników, którzy brali udział w wojnie w Afganistanie, żeby dalej przerzucić ich na terytorium Unii Europejskiej. Później Wagner. Dostaliśmy informację z naszych źródeł, a źródło jest bardzo zaufane. Jestem 100% pewny tej informacji, że kilkanaście funkcjonariuszy Wagnera dostali paszporty białoruskie zamkniętym dekretem Łukaszenki w celu przerzucenia ich w sposób legalny lub nielegalny przez zieloną granicę tu do Polski. Ostatnia informacja, którą dostaliśmy w marcu, polegała na tym, że pod Mińskiem 5-7 byłych oficerów było przygotowanych specjalnie, każdy odrębnie, oddzielnie, do dalszego przerzucania na terytorium Polski i Litwy. Oni przeszli z szkolenia w trudnych warunkach pogodowych, snajperskie również szkolenia i według naszego źródła, który nawet podał nam dokładne dane, wiek, wzrost, kolor oczy, kolor włosów, te ludzie już są na terytorium Unii Europejskiej. Chociaż trudno powiedzieć, czy w Polsce, czy Litwie, ale na terytorium Unii Europejskiej.
I oni, już macie jakieś sygnały o tym, że działają tutaj?
Nie, takich sygnałów nie mamy, ale to są funkcjonariusze przygotowywane przez GRU, Ministerstwo Obrony Białorusi.
Czy te sygnały, które pan mówi, że one są całkowicie pewne z Białorusi, jeśli chodzi o tych działających tutaj dywersantów czy szpiegów wysyłanych przez Łukaszenkę, brzmią zatrważająco? Na ile my możemy wierzyć tym sygnałom?
No myślę, że są fakty, o których mówił pan premier, o których pisze prasa polska, podpalenie, czy na przykład obywatel Białorusi, który werbuje obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, żeby później co? Zamordować pana Wołkowa, lidera rosyjskiej opozycji w Wilnie. Także mamy niestety przykłady.
Czy dla pana nie jest żadnym zaskoczeniem to, że ta seria podpaleń, czy seria pożarów, które w Polsce wybuchły, mogą mieć związek z działaniem grup dywersantów?
Dwa miesiące temu Łukaszenka publicznie, spotykając się z ministrami obrony, spraw wewnętrznych, szefem KGB, sekretariatem Rady Bezpieczeństwa, oficerami, wszystkimi dowódcami różnych jednostek wojskowych, powiedział publicznie, to jest w Twitterze opublikowane, że w najbliższym czasie na terytorium Polski odbędą się dywersje. Dywersje, które będą pod flagą białoruską i rosyjską. Ja mówię wam, że tak naprawdę te dywersje będą zorganizowane przez CIA i wywiad polski. Nie wiem, dlaczego powiedział wywiad polski, to jest dziwne, prawda? Ale tak powiedział. Minęło kilka miesięcy, dwa miesiące, kilka tygodni i co mamy? I mamy konkretne przykłady. Łukaszenka faktycznie powiedział, że to odbędzie się na terytorium Polski i to się odbyło.
My zatrzymujemy, mówi o tym chociażby i premier Tusk, i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, że każdego dnia są zatrzymywani ludzie powiązani z, powiedzmy, ze wschodem, czy ze służbami na wschodzie. Sądzi pan, że tych ludzi w Polsce jest dużo?
Ja wiem dokładnie, według naszych źródeł informatorów, że dostało KGB zwiększone rezerwy budżetowe na prowadzenie działalności poza granicą Białorusi w krajach przygranicznych. Tą informacją, która dotarła do nas, właśnie mówiło o tym, że te środki powinny być wykorzystane dla zwalczania opozycji białoruskiej działającej poza granicą, żeby nas demotywować, żeby również stwarzać zagrożenie fizyczne, zabójstwa i etc. Także środki oni dostali na pewno większe, znaczy więcej mają możliwości. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest aktywizacja służb specjalnych? Bo cały czas służby działają, ale rutynowo. Dlaczego jest aktywność? Bo jest postawione zadania polityczne w Kremlu i w Mińsku przez Łukaszenko. Po co? Dlatego, że jest wojna. Dlaczego to się robi? Dlatego, żeby te kraje więcej środków wydawali na własną obronność i bezpieczeństwo, a mniej środków wydawali na pomoc Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, żeby społeczeństwo w tych krajach nie były przychylne, czy mniej przychylne wspierać Ukrainę. Łukaszenka w tej wojnie ma swoją działkę i w tej działce robi to, co jest ważne dla Kremla.
Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji, zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF24, oczywiście do naszych mediów społecznościowych. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Między innymi będziemy mówić o tym, jak jest chroniona polska granica. Panie ambasadorze, Donald Tusk mówi, że po białoruskiej stronie koncentrowane są grupy złożone z migrantów i reżim Łukaszenki będzie je próbował użyć w najbliższym czasie. Dlaczego akurat teraz?
No znów, jest ofensywa rosyjska na terytorium Ukrainy.
Teraz... Pan to z tym wiąże, tak?
Myślę, że tak, na pewno. To jest jeden element wielkiej wojny, którą prowadzi Rosja przy wsparciu Łukaszenki. Trzeba zrozumieć, że nie Północna Korea jest sojusznikiem Rosji, nie Wenezuela. Sojusznikiem Rosji w tej wojnie jest Łukaszenka. Wyobraźmy sobie sytuację. W 2020 roku na Białorusi by ustanowił się rząd demokratyczny. Czy byłoby w ogóle ta wojna? I właśnie brak strategii, co robić z Łukaszenką, powoduje, że mamy większe negatywne skutki.
Łukaszenka planuje coś większego, tak mówi z kolei Aleksandr Azarow, to jest były oficer służb specjalnych, który przeszedł na stronę opozycji, działacz Bajpolu. Co to znaczy, że Łukaszenka planuje coś większego?
No, chodzi raczej, myślę, o możliwych atakach większych grup migrantów na granicy Polski, Litwy lub Łotwy. I dlatego, dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że pomiędzy Białorusią a Rosją nie ma granicy. Jeżeli Łukaszenka nie chciał, żeby dochodziło do takich prowokacji na granicy, destabilizacji na granicy, to on mógłby zamknąć granicę białorusko-rosyjską. Czy jest stanie? Absolutnie nie. Czy chce? Nie, nie chce. On chce upokarzyć Polską. Chce upokarzyć Litwą, Łotwą, Zachód. Zespołowy Zachód, on jak mówi. On postrzega Zachód jako wroga. I jeżeli chcemy zwalczyć jego, to trzeba zrozumieć, że on jest też naszym wrogiem. Bo patrzenie na niego, że taktycznie, no nie, nie będziemy jego kąsać, nie będziemy odpowiadać, prowokuje co? Że Łukaszenka robi więcej szkód dla interesów Polski i innych krajów.
Ale panie ambasadorze, tak z punktu widzenia, patrząc na to z punktu widzenia Łukaszenki na moment, to wydaje się to zupełnie nieskuteczna ta polityka, bo próbuje tej wojny hybrydowej z wykorzystaniem ludzi z trzeciego świata już od kilku lat, tak można powiedzieć, i na razie się jest to okazuje być nieskuteczne.
A to znaczy, jaki cel strategiczny ma? Jego celem strategicznym jest odcięcie Białorusi od świata zachodniego. Jego celem jest, żeby Zachód zamknął wszystkie przejścia graniczne. Jego celem jest, żeby Białoruś była Północną Koreą, gdzie może rządzić i gdzie nikt nie będzie miał wpływów na jego rządy.
Ale to znaczy, z tego co pan mówi, to stawianie płotu na granicy, budowanie zapór, może być tym, o co chodzi Łukaszence?
No nie, to inaczej trzeba patrzeć. Oczywiście każdy kraj dba o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli jest zagrożenie, jeżeli są negatywne skutki, to każdy kraj będzie robił wszystko, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Ale Łukaszenki raczej chodzi o to, żeby mniej Białorusinów mogło wyjechać na terytorium Unii Europejskiej, żeby mniej przejść było granicznych. Ostatnio odbył naradę. Podczas tej narady była na przykład dyskusja o wizie cyfrowej, która ma wejść w Unii Europejskiej. On wydalił ogromną liczbą konsuli polskich i nie tylko polskich, żeby mniej było możliwości Białorusinom otrzymywać te wizy. On chce, żeby społeczeństwo, które wyjechało, już ono mu nie jest potrzebne. On nawet mówi, to nie są Białorusini, to już mnie to nie obchodzi. On zakazał wydania paszportów w ambasadach, wydłużenia paszportów. To jakby to jest wasz problem. A to, które społeczeństwo, które zostało, to powinno żyć w takiej Północnej Korei.
Przypomnę, Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista jest naszym gościem. Rozmawiamy z zastępcą szefa rządu przejściowego Białorusi. Chciałem teraz porozmawiać chwilę o Tomaszu Szmycie. Jak pan myśli, jaki jest w tej chwili jego los? On będzie sobie spokojnie żył, będzie sobie spokojnie mieszkał na Białorusi?
Gumę do rzucia. Najpierw smakuje. Aha. Później mniej traci smak i co robimy z gumą do rzucia. Tak samo będzie i z Tomaszem Szmytem. Dlaczego? Dlatego, że on będzie wykorzystany przez propagandę i już jest wykorzystywany, teraz mniej. On będzie wykorzystany przez służby specjalne. Ciekawy jest temat, że Łukaszenka po powrocie z Moskwy powiedział, że Putin pytał u niego o sędziu Szmycie. To znaczy, że on może być odsprzedany Rosjanom lub po prostu w prezencie przejdzie do rąk służb rosyjskich, bo myślę, że to był projekt służb białoruskich, tak to wygląda. Raczej by Putin by nie pytał Łukaszenki o tym sędzie.
Ale sądzi pan, że Tomasz Szmyt był takim regularnym agentem prowadzonym przez oficera służb specjalnych, klasycznym szpiegiem, czy bardziej takim człowiekiem, po prostu takim agentem wpływu?
Mówi się pożyteczny idiota.
No właśnie, nie chciałem użyć tego sformułowania, ale dziękuję, że pan to powiedział.
Tak, no tak to wygląda. Myślę, że kiedy zrozumiał, że są większe ryzyki jego zatrzymania, czy tu odpowiedzialności za złamane prawa, zdecydował, że trzeba gdzieś uciekać. No gdzie można było uciec? Na Białoruś, bo wie, że z Białorusi nie zostanie wydany. Także czy był prowadzony, chociaż w 2023 roku odwiedzał Białoruś.
Tak
i
jest.
Tu jest ten element, który może świadczyć o tym, że w 2023 roku mógł być już wtedy zwerbowany. A dalej już była kontynuacja współpraca z nim i tak długo nie mogło trwać. I dlaczego on jest pożytecznym idiotą? Bo dalej on nie będzie miał źródeł informacji. I komu on będzie potrzebny? Nie dostanie bohatera Białorusi z rąk Łukaszenki, jak to było za czasu Związku Radzieckiego. Bo nie był wysłanym szpiegiem z Białorusi, prawda? Nie dostanie mieszkania. Będzie zarabiał 500 euro średnią wypłatą na Białorusi Fundacji Emila Czeczko, którego, jak powiedział Łukaszenka, zamordowali. No i też dał do zrozumienia, że Polacy. No także jego los jest nieciekawy.
Ale panie ambasadorze, jeszcze chciałem pana zapytać, bo ta operacja wywozu, czy też sam wyjazd Tomasza Szmyta jest o tyle ciekawa, że pokazuje, że jeżeli pomagały w tym białoruskie służby, a wszystko na to wskazuje, że białoruskie służby czują się tutaj w Polsce no dość bezpiecznie, może to nie jest dobre słowo, ale dość pewnie, a może w ten sposób, skoro taką operację przeprowadziły.
No tak wygląda. Myślę, że jak powiedziałem, że dostali więcej środków, bo wywiad płaci za informację, wywiad płaci za informatorów, wywiad płaci tym, kogo werbuje, prawda? Także mają więcej środków, znaczy mają więcej możliwości. I jeszcze oczywiście no zawsze wywiad będzie pracował z tą częścią społeczeństwa, która jest niezadowolona sytuacją w kraju. No i znaczy mają takie.
A myśli pan, że to bardziej chodziło w przypadku Szmyta, chodziło bardziej o pieniądze, czy chodziło bardziej o materiały, które go mogły skompromitować?
Że oni wykorzystali jakieś materiały kompromitujące, jeżeli tam no sorry, że w ten sposób powiem, że tam również była kobieta, także teoretycznie tak.
My czasami postrzegamy białoruskie służby specjalne, białoruskie KGB jako takiego ubogiego krewnego rosyjskich służb. Czy białoruskie KGB to jest taka służba pokroju, tak Piotr Niemczyk mówi chociażby, czyli były zastępca szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, że to jest, jeśli chodzi o Polskę, służba absolutnie porównywalna do rosyjskiego FSB.
No nie, ja by tak by nie mówiłem, chociaż sporo się zmieniło. Oczywiście jako ambasador, jako minister miał do czynienia z szefowstwem KGB Białorusi. Sporo się zmieniło, moim zdaniem, w ostatnich latach, że zwiększyli swoje możliwości, mają więcej środków, znaczy kupują więcej technologii, współpracują ściśle z Rosjanami. Na pewno oni są bardzo mocno związani z rosyjskim wywiadem i raczej jeżeli działają, to działają we współpracy. Jeżeli przyjąć tą tezę, że białoruskie służby specjalnie czują się tu lepiej, bo Białorusini są bliżej do Polaków i jakby i pozytywny stosunek. My nigdy nie mieliśmy żadnych historycznych problemów, prawda? Także to, ten element może być wykorzystywany przez służby rosyjskie i wykorzystują białoruskie.
A jeżeli działają tutaj, to koncentrują się przede wszystkim na białoruskiej opozycji, czy też na polskiej klasie politycznej?
No, jak widzimy, Szmyt to jest przykład, że klasa polityczna polska ich też interesuje. Białoruska opozycja ich interesuje, żeby po prostu rozproszyć nasz ruch demokratyczny, żeby stworzyć kłótni, żeby my zaprzestali działać, żeby nie mieliśmy instytucji, bo Łukaszenka boi się alternatywy.
To oznacza, że taka komisja przy premierze badająca wpływy białoruskie i rosyjskie na polskie życie polityczne, uważa pan, że ona jest konieczna, ona jest niezbędna?
No, ja nie mam prawa ocenić decyzji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, także myślę, że pan premier, kiedy podejmował taką decyzję, miał podstawę.
Ale z punktu widzenia opozycjonisty białoruskiego, uważa pan, że taka komisja dużo nam powie? Czy raport takiej komisji dużo nam powie?
Ja myślę, że to fakt powstania tej komisji nie powstało ona na, po prostu na czystym papierze, prawda? To znaczy, że są już zebrane jakieś dowody i materiały. Także myślę, że na podstawie tych materiałów i powstała taka komisja, a później będzie więcej dowodów i więcej materiałów.
Panie ambasadorze, 4 lata, tak się złożyło, to 4 lata mija od momentu rozpoczęcia protestów na Białorusi. To był maj wtedy, 2020 roku. Wtedy się to zaczęło od protestów przeciwko polityce antykowidowej. Potem doszła sprawa wyborów w sierpniu i rozpoczęły się masowe protesty. Jak pan patrzy na te 4 lata, wydawało się wtedy, był taki moment, że wydawało się wtedy, że uda się obalić reżim Łukaszenki. Wtedy się, uważa pan, że wtedy popełniono jakieś błędy, wtedy się nie udało. To było wtedy do zrobienia, czy nie?
Było do zrobienia, chociaż było ogromne również ryzyko ze strony Rosji. Rosja na pewno chce mieć wpływy na terytorium Białorusi. Z drugiej strony Łukaszenka wsadził do więzień większość liderów aktywnych, liderów opozycji białoruskiej i nie było komu stać na czele tych protestów. Zorganizowanych jakby grup nie istniało. To były organizowane grupy poprzez ludzi. I, no i w ten sposób, jak to było zorganizowane, my widzieliśmy, prawda? Brakowało właśnie takiej siły organizacyjnej.
A dzisiaj jak wygląda sytuacja? Dzisiaj jest znacznie gorzej niż te 4 lata temu? Jeśli chodzi o opozycję białoruską.
Jeżeli mówimy o społeczeństwie białoruskim, to nic się nie zmieniło. Społeczeństwo białoruskie według ostatnich badań, które dostaliśmy z marca bieżącego roku, 66% chce żyć w kraju demokratycznym. Tylko 2% Białorusinów chce, żeby my byliśmy częścią Federacji Rosyjskiej. Większość Białorusinów nie chce uczestnictwa Armii Białoruskiej w wojnie w Ukrainie. Także społeczeństwo jest nadal antyłukaszenkowskie. To różni nas od Rosji, bo w Rosji popierają Putina większość i popiera większość wojną. I dlatego jest potrzebna specjalna strategia do Białorusi. My mamy instytucje, panią prezydent elekt, rząd na uchodźstwie, teraz tworzymy parlament na uchodźstwie. Mamy ogromną liczbę pozarządowych organizacji, niezależną prasą, którą ważno wspierać również w tej sytuacji. Mamy nawet opozycję, która nie będzie się zgadzała z tym, co teraz mówię.
A pan jako przedstawiciel białoruskiej opozycji uważa, że otrzymujecie wystarczające wsparcie?
Wsparcia zawsze brakuje, chociaż ważne teraz zrozumieć. Polska, jak i Litwa, przed chwilą słyszałem, ogłosiło budowę fortyfikacji, zwiększenie obronności na granicy. Ja się bardzo boję, ja nie neguję to, a pewno będąc premierem Rzeczypospolitej Polskiej lub premierem Litwy, Łotwy robiłby to samo, bo Łukaszenka stwarza konkretne zagrożenie. Już są negatywne skutki. Wzmocnienie granicy, bezpieczeństwo narodowe to jest priorytetem dla każdego rządu, ale powinna być dwutorowa strategia. Tam jest społeczeństwo proeuropejskie, prodemokratyczne i nie można dopuścić do tego, żeby zamknąć to społeczeństwo za murem berlińskim, żeby nie było tam północnej Korei. O to chodzi Łukaszence. Znaczy, trzeba więcej środków na niezależną prasę, więcej stypendiów dla nauki dla Białorusinów, staży dla Białorusinów, więcej wiz. Oczywiście problem jest nie związany ze służbą konsularną Polski czy Unii w ogóle. To jest problem związany z Łukaszenką, który również wydala konsuli, stwarza bariery, zmniejsza możliwości otrzymania tych wiz. Ale powinna być strategia i ukarania Łukaszenki. Bo Białorusini 4 lata czekają, że zbrodniarz chodzi w Mińsku lata, a nie jest w ogóle pociągnięty do odpowiedzialności.
Rozmawialiśmy niedawno w tym studiu. Wspominał pan o tym, że białoruska opozycja przygotowuje wniosek do Hagi, do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wysłanie listu gończego za Łukaszenką. Co się z tym wnioskiem dzieje?
Tak, nasz zespół, Narodowy Zarząd Antykryzysowy, ja osobiście przekazałem zastępcu prokuratora Hana w Hadze materiały, które udowodniają zbrodnię wojenną popełnioną przez Łukaszenkę i jego wspólników w związku z deportacją dzieci ukraińskich, sierot z terytorium Ukrainy na terytorium Białorusi.
Ale zareagował jakoś Trybunał Karny, czy nie?
Oni teraz studiują te materiały, także ja nie mam prawa mówić więcej. No, często to w prawie długo to trwa. Druga możliwość i druga opcja. Przygotowaliśmy raport o przestępstwach przeciwko ludzkości popełnionych przez Łukaszenkę. 136 tysięcy ofiar tylko w ciągu 3 lat. A teraz możemy, to jest minimum, a to jest dużo, dużo więcej. Także na podstawie tego można przekazać sprawą białoruską do Trybunału w Hadze. I to jest kolejna możliwość. I tu ja mam nadzieję, miałem spotkanie z panem ministrem Bodnarem, mam nadzieję, że będzie wola polityczna również ze strony Polski wesprzeć nas w tych działaniach.
A ma już Łukaszenka panie powinien
być pociągnięty do odpowiedzialności. Obietnic nie mam, ale mam na to nadzieję. My przygotujemy wszystkie materiały. Dlatego stworza Łukaszenka tyle ryzyk. Dlatego do nas lecą te groźby zabójstwa, morderstwa. Dlatego, że on wie, że my działamy systemowo i osiągniemy ten cel. Demokracja zwycięży na Białorusi tylko wtedy, kiedy nastąpi odpowiedzialność. Nie ma odpowiedzialności, nie ma wiary w demokrację, nie ma wiary w Europę.
Panie ambasadorze, muszę pana zapytać, choć mamy bardzo mało czasu, co z Andrzejem Poczobutem? Ma pan jakieś wiadomości?
No niestety od lutego nie ma żadnych informacji, nie ma przecieków. To jest trudna sytuacja, ale Andrzej Poczobut swoją postawą pokazuje nam, że interes kraju, przyszłość Białorusi więcej znaczy dla niego. I może to jest też przekaz dla elit polskich. Zrozumcie to, że Andrzej Poczobut mógłby napisać list o ułaskawieniu, a nie zrobił tego. Dlaczego? ja tak odczytuję, może się mylę, że on pokazuje, dla mnie interes całego kraju, nie chcę uznać tego dyktatora za prezydenta, jest ważniejszy niż mój własny los.
Ponad 3 lata Andrzej Poczobut już w białoruskim więzieniu, w tej chwili nie mamy z nim żadnego kontaktu, ani my, ani jego najbliżsi.
7 osób są w statusie incommunicada. Ponad rok nie wiemy, co się z nimi jest, czy żyją, czy nie. Dzisiaj kolejnych 8 wyroków karnych w Brześciu. 80 spraw Departament Finansowy wszczął za wsparcie finansowej działalności ekstremistycznej. Każdego dnia ludzie po prostu nie wyobrażają sobie skalę represji na Białorusi, która trwa każdego dnia.
Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji, zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie.